Regionalny punkt widzenia. Aktualności, ważne wydarzenia, kluczowe decyzje, sukcesy i porażki w komentarzach ekspertów. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Michał Słobodzian.
Witam serdecznie. Dziś porozmawiamy m.in. o zamieszaniu wokół dekomunizacji ulic w Bydgoszczy, zapowiadanej rekonstrukcji rządu, spotkaniu premiera z szefem Komisji Europejskiej i politycznych wyzwaniach na rozpoczęty właśnie rok. Witam gości. Dr Izabela Kapsa, politolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Dzień dobry.
Dr Sławomir Sadowski, politolog także z UKW w Bydgoszczy. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
I w Toruniu profesor Radosław Sojak, socjolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy od Bydgoszczy. W zeszłym tygodniu radni zmienili nazwę Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego na planu sześcioletniego oraz nazwę ulicy Bernarda Śliwińskiego, prezydenta Bydgoszczy z okresu międzywojennego, na Przodowników Pracy, czyli przywrócili stare nazwy, które zdekomunizował na mocy ustawy wojewoda. Radni PO i SLD tłumaczyli, że zmiany nie chcą mieszkańcy. W uzasadnieniu pisali także m.in. o potrzebie upamiętnienia wykonawców planu sześcioletniego. Radni PiSu, ale i wojewoda uważają, że ta decyzja godzi w dobre imię obu usuniętych patronów, gloryfikuje także ustrój totalitarny. To wyjaśnienie na początek. Doktor Izabela Kapsa, jak pani ocenia tę decyzję?
Decyzja jest po obu stronach trudna do wyjaśnienia, dlatego że tak naprawdę jakby podłoże takie merytoryczne nie ma tutaj większego znaczenia. Widać ewidentnie, że chodzi o taką przepychankę polityczną. Oczywiście pan wojewoda działa w oparciu o ustawę dekomunizacyjną i w tym sensie ma rację. Natomiast wybór tych patronów, zwłaszcza tutaj chodziło o prezydenta Kaczyńskiego, rzeczywiście budził tutaj od razu takie kontrowersje i ta reakcja ze strony Rady Miasta, no jakby w tym sensie odpowiedziała na coś, co zostało narzucone, jakby bez uwzględnienia opinii przede wszystkim mieszkańców, tylko pamiętajmy, że mieszkańcy nie bardzo chcieli się w ogóle w tej kwestii wypowiadać, kiedy były prowadzone konsultacje. No, raczej ze względu właśnie na pewną trudność w zrozumieniu całego tego problemu, ale też niechęć do zmian, no bo przywiązanie do nazwy ulicy, na której się mieszka, też jest pewnym takim no jakby argumentem, który powodował, że nie chciano tutaj podejmować dyskusji na rzecz zmiany jakich patronów tych ulic. No spowodowało, że rzeczywiście no nie ma tu podłoża merytorycznego, ale chodzi przede wszystkim o spór polityczny. I dzisiaj już widzimy, że pan wojewoda mówi, że przyjrzy się całej sprawie i najprawdopodobniej będzie tutaj jakby to trwało, jakby taka przepychanka, kto w tym sporze ma rację i czy patron jest bardziej zasłużony do tego, żeby być patronem ulicy.
No właśnie, pytanie, czy doraźna polityka nałożyła się na samorząd? Wiele osób nie chce, by patronem był prezydent Lech Kaczyński, ale wiele osób nie rozumie także tego, jak można było wracać do nas ulic kojarzących się wprost z PRL-em. Oponenci podkreślają, że plan sześcioletni zakończył się kryzysem, doprowadził do Poznańskiego Czerwca. Profesor Radosław Sojak, jak pan ocenia to całe zamieszanie?
Od strony czysto politycznej to wszystko, co istotne, zostało tu już powiedziane. To jest zrozumiałe tylko i wyłącznie w kontekście takiej wojny plemiennej, politycznej, którą w Polsce od jakiegoś czasu mamy. Natomiast ja bym nie dezawuował tutaj całkowicie tego aspektu merytorycznego, dlatego że gdyby radni zaproponowali inne nazwy, takie, które być może niekoniecznie wiążą się z doraźną polityką. Ja się zgadzam tutaj, że forsowanie za wszelką cenę patronatu ulic i placów Lecha Kaczyńskiego nie jest roztropne. Ani dla pamięci o nim samym, ani ze względów czysto politycznych. Natomiast pozostawianie nazw PRL-owskich i to tych konkretnych nazw PRL-owskich No, jest dramatyczne. To znaczy uważam, że w 3/4, także ze względu na pozbawienie prezydenta Bydgoszczy, Bernarda Śliwińskiego, o ile dobrze pamiętam, patronatu ulicy, jest po prostu dla radnych miasta Bydgoszczy kompromitujące merytorycznie i o tej merytoryce moim zdaniem warto tutaj rozmawiać. No, pozostawianie ulicy planu sześcioletniego jest de facto stawianiem pomnika Hilaremu Mincowi, którego życiorys łącznie z oddelegowaniem z Moskwy w latach 30 do Polski po prostu świadczy o tym, że mieliśmy do czynienia de facto z osobą, która była sowieckim agentem w Polsce, a on jest autorem tego planu. On zresztą był autorem później jego modyfikacji. I to nawet nie o to chodzi, że to się skończyło kryzysem i że to się skończyło wydarzeniami 56 roku, ale proszę pamiętać o tym, że to jest... Wcześniej był plan trzyletni, który był planem doraźnym, w znacznej mierze planem nastawionym na odbudowę i w ogóle jak gdyby uruchomienie po wojnie polskiej gospodarki. Natomiast plan sześcioletni był planem systematycznej kolonizacji naszej gospodarki, to znaczy uczynieniem jej de facto częścią systemu gospodarczego sowieckiego. I z tego powodu pozostawianie tej nazwy wydaje mi się bardzo, bardzo niedobrym pomysłem i pomysłem po prostu intelektualnie kompromitującym radnych Bydgoszczy.
Panie doktorze, można mówić o kompromitacji, koalicja PO-SLD może na tej operacji stracić czy zyskać, bo z drugiej strony jak się rozmawia z mieszkańcami tam, na tym osiedlu, to faktycznie bardzo trudno jest znaleźć kogoś, kto jest za tym, żeby zmienić te nazwy stare.
Wydaje się, że tu trzeba na to spojrzeć troszeczkę z innego punktu widzenia, ponieważ przestrzeń publiczna, czy raczej nazwy w przestrzeni publicznej często są przejawem pewnej ideologicznej walki. Gdyby ktoś urodził się w 1919 roku na ulicy Gdańskiej, a zmarł w 1995 roku na tej samej ulicy, nie przeprowadzając się w międzyczasie, to żyłby na Danzigerstrasse, Gdańskiej, Adolf Hitlerstrasse, Gdańskiej 1 maja i umarłby na Gdańskiej. Więc to jest pewien element taki nie tylko bieżący, ale szerszej do postaci, do których się odwołujemy. I tu rzeczywiście trzeba się, profesor ma w pełni rację, że odwołanie się z powrotem do pewnych wzorców, może nie najbardziej szczęśliwych, jest absurdem. Ja powiedziałbym, że to nie jest tylko bydgoska specjalność, ponieważ ta dekomunizacja została przeprowadzona także w Toruniu, gdzie między innymi ulicę Wincentego Pstrowskiego, przodownika pracy, powiedzmy z okresu planu sześcioletniego, zastąpiono ulicą generała Orlicz-Dreschera, który, no jak wiemy, po pierwsze chyba w życiu w Toruniu nie był, a po drugie, no jego życiorys też nie był najpiękniejszy, to ostatecznie szef sztabu wojsk Piłsudskiego w czasie zamachu majowego. Więc z jednej strony oczywiście trzeba pewną przyzwoitość ideową przywracać w przestrzeni publicznej, ale z drugiej strony no nie można zastępować jej jakimiś błędami merytorycznymi, które kompromitują tych, którzy to tworzą.
Przeciwnicy tej zmiany mówią, no, że koalicja PO-SLD, tak kolokwialnie mówią, zakiwała się. Tak pan to ocenia, że może na tym stracić, bo trudno jest uzasadnić obronę planu sześcioletniego i przodowników pracy?
To znaczy... Przede wszystkim błąd, który popełniła ta koalicja, czy radni bydgoscy, to, że nie zrobili tej zmiany w czasie, kiedy ustawa przewidywała, że dopuścili wojewodę do przeforsowania swoich nazw i no, sami na własne życzenie zgotowali sobie ten los, że się tak wyraża.
Część osób podkreśla, że usunięcie Bernarda Śliwińskiego, przedwojennego prezydenta Bydgoszczy, powstańca wielkopolskiego w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, no także jest niezrozumiałe, pani doktor. Koalicja PO-SLD może na tym stracić, zyskać? Bo faktycznie byłem na Kapuściskach, rozmawiałem z mieszkańcami, szukałem bardzo długo na ulicy osoby, która chciałaby, żeby była zmiana. Mhm. Ludzie są przywiązani do tych starych nazw, no pewnie nie wiedząc też dokładnie, jakie były okoliczności wprowadzenia planu sześciolatnego.
To już pokazały właśnie konsultacje, że rzeczywiście ludzie nie byli zainteresowani tymi zmianami. I zgadzam się tutaj w pełni, że gdyby propozycja dotyczyła nawet zmiany niezwiązanej z jakimś patronem, ale nazwy jakiejkolwiek, tak, związanej, nie wiem, jakąś szeroką, czymkolwiek, długą ulicą, no mamy takie, ale powiedzmy takich przymiotników, których w Bydgoszczy byśmy jakby jeszcze ulicy się nie nazywają, można by znaleźć przecież w języku polskim sporo. Czyli byłaby wyjściem, jakby próbą wyjścia z sytuacji trudnej. Czyli z jednej strony mamy nazwy, które ewidentnie jakby są niezgodne z ustawą dekomunizacyjną, bo jakby jest to nazwanie odwołujące się do właśnie historii komunistycznej. Wiemy, że jest to już niemożliwe dzisiaj. Z drugiej strony patron, który nie bardzo pasuje społeczności lokalnej, w związku z czym proponujemy coś innego. Więc jakby to rozwiązanie absolutnie tego nie proponuje. Jakby nie wychodzi naprzeciw, czy nie szuka kompromisu. Natomiast rzeczywiście, no mieszkańcom, ja myślę, że jakby my tu możemy oceniać, czy to jest poprawne, czy niepoprawne, ale tak naprawdę niewiele osób faktycznie zadaje sobie takie pytanie i nie sądzę, żeby mieszkańcy, nawet w kontekście nadchodzącej kampanii samorządowej, w jakiś sposób w ogóle odwoływali się do tego pomysłu. Myślę, że właśnie przeciwnie, te zmiany na ulic, które nastąpią, one się wprawdzie nie będą wiązały dzisiaj jeszcze ze zmianą dokumentów. Wiemy, że to nie jest jakieś kłopotliwe na co dzień, tydzień, kwestia przyzwyczajenia. Z czasem po prostu przestanie to mieć znaczenie. Zgadzam się z tym, że rzeczywiście decyzje niezrozumiałe, błędne, niewychodzące jakby z rozwiązaniem takim, które dążyłby do jakiegoś porozumienia, natomiast myślę, że dla mieszkańców pozostawienie starych nazw po prostu będzie
i już tak kończąc ten wątek, panie profesorze, pan wyjaśnił cały kontekst wprowadzenia planu sześcioletniego, ale kiedy rozmawia się z mieszkańcami, no to oni się tym nie interesują, oni mówią, komu to szkodzi, ta ulica jest, była, może być, to powinno dawać nam do myślenia, że nie wnikamy głębiej w naszą historię?
Znaczy, ja może nie o historii, natomiast o pewnej mechanice władzy i rządzenia na poziomie samorządowym, bo takie zmiany powinny być przeprowadzane w formie kompleksowej, to znaczy one powinny być, zwłaszcza w momencie, kiedy chciał to zrobić wojewoda w sytuacji, w której samorząd no, nie wywiązał się, czy nie skorzystał z tej możliwości, którą daje ustawa dekomunizacyjna. One powinny być związane z pewną akcją informacyjną. W przypadku Lecha Kaczyńskiego, no to jest kwestia, która być może akcji informacyjnej nie wymaga, ale myślę, że gdyby bydgoszczanom przybliżyć sylwetkę Bernarda Śliwińskiego, ostatecznie pierwszego prezydenta Bydgoszczy, który prowadził regularną, długotrwałą i nieskuteczną, ale jednak, ryzykując wiele osobiście, kampanię na rzecz tego, by Bydgoszcz była w województwie pomorskim i była stolicą tego województwa już w okresie międzywojennym. Nie sądzę, że po przeprowadzeniu takiej akcji sprzeciw mieszkańców i przywiązanie do dawnej nazwy by zwyciężyło. Także myślę, że tutaj błędy popełniono z obu stron. Ja specjalnie powiedziałem o kompromitacji takiej intelektualnej, bo politycznie ja nie sądzę, że to przyniesie jakieś specjalne szkody, ani też zyski którejkolwiek ze stron. Ale stracono okazję, żeby kawałek polskiej historii, także historii lokalnej, osobom, które z tą historią są związane, chociaż często tego w ogóle nie czują, po prostu przybliżyć.
Uchwałami w ramach nadzoru zajmie się teraz wojewoda. Jeśli uchyli sprawa, zapewne trafi do sądu. Do tematu będziemy powracać. Teraz chwila przerwy, wracamy po piosence. To jest regionalny punkt widzenia. Zostańcie państwo z nami.
Bottle over here.
Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że po święcie Trzech Króli należy spodziewać się rekonstrukcji rządu. Wczoraj urzędnicy premiera mówili już z kolei, że no, raczej nie będzie to poniedziałek, być może dopiero po pracach nad budżetem, które w przyszłym tygodniu dopiero w Sejmie się rozpoczną. Jakich zmian państwo się spodziewają? Część obserwatorów twierdzi, żeby rząd nabrał nowej dynamiki, warto wymienić 5-6 ministrów. To będzie głęboka zmiana. Profesor Radosław Sojak.
No ja chyba nie powinienem się w tej sprawie wypowiadać, bo wszystkie moje przewidywania przed ostatnią rekonstrukcją się nie sprawdziły, więc ryzykuję.
To proszę teraz odwrotnie powiedzieć to, co pan myśli.
Okej. Wydaje mi się, że sam fakt, że Mateusz Morawiecki jako minister wcześniej skupiał w swoich rękach bardzo szerokie kompetencje i jego przejście na funkcję premiera no oznacza, że przynajmniej w tym segmencie gospodarczym potrzebne będą pewne jeszcze przesunięcia. Chociaż one, myślę, będą raczej kosmetyczne i one będą dotyczyły drugiego szeregu. Chociaż z punktu widzenia takiego codziennego funkcjonowania państwa i gospodarki, one będą akurat całkiem ważne. Ale pewnie zostaną niezauważone. Natomiast co do reszty rządu, to wydaje się, że tutaj trwa w tej chwili rodzaj takiej wewnętrznej walki czy wewnętrznych negocjacji w obozie rządzącym dotyczący tego, kogo i w jaki sposób można poprzesuwać. Kandydaci do przesunięć są, jak sądzę, cały czas ci sami. I to nie wiąże się tylko i wyłącznie z sytuacją wizerunkową, tak jak to odczytuje zazwyczaj opinia publiczna, ale myślę, wiąże się to z tym, że te osoby, które mają problem z wizerunkiem, to są też osoby, które mają chyba problem z funkcjonowaniem w ramach gabinetu, z funkcjonowaniem jako gracze zespołowi, może tak to ujmijmy. A tego chyba wymaga zarówno od rządu premier Morawiecki, jak i wymaga od swojej partii Jarosław Kaczyński. Także wydaje się, że te zmiany będą dotyczyły kilku kluczowych ministerstw. Natomiast jeżeli miałbym coś przewidywać i zaryzykuję, to sądzę, że one będą rozłożone w czasie. Znaczy sądzę, że to będzie zmiana, która będzie następowała, czy to będzie rekonstrukcja, która będzie następowała kropelkowo. W pewnym sensie ministerstwo po ministerstwie i nie zdziwiłbym się, naprawdę bym się nie zdziwił, gdyby ona była rozciągnięta aż do wiosny. Nie spodziewałbym się jakiegoś jednorazowego wstrząsu.
To, że zmiany są zapowiadane, a to po święcie Trzech Króli, teraz po pracach nad budżetem, to pytanie do doktora Sławomira Sadowskiego może świadczyć o tym, że są jakieś problemy, że faktycznie ministrowie walczą, może nie ma następców?
Znaczy, następcy się pewno znajdą, co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast oczywiście świadczy to o jakimś wewnętrznym konflikcie. Zresztą tutaj pan profesor przed chwilą o tym mówił. W ramach samego ugrupowania rządzącego, z tym, że powiedziałbym, że występuje tam prawdopodobnie pewien pat, że ci, którzy powinni odejść, w sensie merytorycznym, są tak silnie polityczni, że trudno ich będzie w jakiś sposób usunąć. Ja tutaj uważam, że postaciami, które powinny odejść w pierwszym rzędzie, to są minister Macierewicz i myślę, że on około kwietnia mógłby odejść, ponieważ można by wtedy taką narrację zastosować, że oto wykonał zadanie w związku ze śledztwem, w ogóle z katastrofą smoleńską, bo jak wiemy, premier Jarosław Kaczyński zapowiedział, że to będzie zamknięcie tej kwestii katastrofy. W związku z tym teraz przejdzie do nowych, bardzo ważnych państwowych zadań. Druga postać to Zbigniew Ziobro. Podobna sytuacja, że oto wykonał tą najtrudniejszą pracę związaną z reformą systemu sądowego i teraz przejdzie do innych zadań. Natomiast jest oczywiście również wielu innych ministrów, którzy być może nie znamy do końca ich osiągnięć, ale którzy w sensie w opinii publicznej nie mają najlepszego wizerunku, na przykład minister Radziwiłł, prawda? trudno powiedzieć, kto miałby ich ewentualnie zastąpić, tym bardziej w resortach, które są jakby z natury konflikto- i kryzysogennymi, że ze służby zdrowia pewno nigdy się nie znajdzie minister, który by stworzył system bardzo efektywny. Gdybyśmy nasz system porównali z wieloma krajami europejskimi, to znowu tak fatalnie nie wyglądamy wbrew pozorom. Więc ja bym się tu zgadzał z panem profesorem, który mówił, że raczej będzie to raczej restrukturyzacja taka kropelkowa, powolna. Poszczególni ministrowie będą odchodzili, ponieważ chyba nie ma zgody w ramach samej koalicji na dokonanie takiej radykalnej, dużej zmiany.
Pojawiają się takie głosy, że pozostawienie w rządzie Antoniego Macierewicza generowałoby konflikt z pałacem prezydenckim i szef MON-u może odejść, ale faktycznie za kilka miesięcy po ogłoszeniu raportu Komisji Smoleńskiej, pani doktor, na razie Antoni Macierewicz jest bezpieczny i czy to będzie głęboka zmiana, ewolucyjna?
No to tak jak już...
Bo pojawiają się takie opinie, tylko dodam, że jeśli chodzi o nową dynamikę, to warto od razu wymienić pięciu, sześciu, żeby zrobić wrażenie.
Rzeczywiście tak. I jeśli miałby to być taka nowa odsłona, tak, nowego premiera, to biorąc pod uwagę to, jak długo trwała dyskusja na temat rekonstrukcji rządu, kiedy premierem była pani Beata Szydło, no to dzisiaj rzeczywiście można by się spodziewać, że oto przyszedł nowy premier i on teraz dokonuje zdecydowanych, prawda, ruchów i wymienia rząd, no przynajmniej na tyle, na ile będzie miał to będzie miał pozwolenie na to, żeby to zrobić. Więc tak, pewnie takie oczekiwanie też jest. Natomiast no i dobrze by było z perspektywy jakby też tej dyskusji wokół rekonstrukcji rządu, o której już mówimy od dłuższego czasu i myślę, że i zarówno i media, i komentatorzy, i sami politycy najprawdopodobniej też są zmęczeni. Weźmy pod uwagę obarczenie też, czy jakąś taką presję na tych ministrach, wokół których toczy się dyskusja a propos dymisji. Na pewno też zupełnie inaczej
pytanie,
sprawuje
się urząd. Pytanie, jak to się przekłada na efektywność? Czy
oczywiście.
Wzrasta efektywność takiego ministra, czy obniża się?
Chyba nie, skoro ta presja właśnie, czy jakby taki pręgierz, który jest nad nimi wisi. Więc pewnie byłoby lepiej, gdyby rzeczywiście ta decyzja była podjęta szybko i świadczyłoby to o takiej silnej pozycji premiera. No ale biorąc pod uwagę specyfikę tej partii i jakby sposób podejmowania decyzji, zresztą sam premier też mówił, że rekonstrukcja będzie podjęta po dyskusji, czy po naradzie z kierownictwem partii, więc tutaj jakby nie wprowadza żadnej nowości, jeśli chodzi o tą relację z prezesem chociażby, prawda? Więc prawdopodobnie rzeczywiście będzie to wyglądało tak jak do tej pory, czy jakby tak jak się tutaj panowie wypowiedzieli, że będzie to raczej delikatna zmiana i przeciągnięta w czasie.
Za kilka dni premier Mateusz Morawiecki spotka się z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckerem w sprawie uruchomienia wobec Polski artykułu 7 Traktatu Unii Europejskiej. Ostatnio premier Węgier Viktor Orbán zapewnił, że zawetuje ewentualne sankcje wobec Polski. Czego należy spodziewać się po tym spotkaniu z szefem Komisji Europejskiej? Jaka będzie, powinna być strategia Polski w konflikcie z Brukselą, profesor Radosław Sojak?
Myślę, że należy się spodziewać w gruncie rzeczy złagodzenia tonu z obu stron, jak sądzę. Dlatego, że w kontekście całej tej sprawy chyba zarówno do Komisji Europejskiej, jak i do polskiego rządu dotarło, że w gruncie rzeczy przeciąganie tego konfliktu niespecjalnie się opłaca ani jednym, ani drugim. Pamiętajmy o tym, że najprawdopodobniej w wyniku kolejnych wyborów do Europarlamentu ta układanka polityczna w Brukseli się całkowicie zmieni i partie, z których wywodzą się obecni rozdający w Brukseli, no mają sondażowe pozycje bardzo, bardzo słabiutkie w tej chwili. Więc wydaje się, że stopniowo najprawdopodobniej obie strony ze względu na też uwarunkowania formalno-prawne, ale też na pewne interesy strategiczne będą w tej sprawie łagodziły ton. Myślę, że to jest w ogóle jedno z podstawowych zadań, jakie jest stawiane przed premierem Morawieckim, żeby trochę skorzystać z takiego nowego otwarcia w kontaktach z Komisją Europejską. Tak naprawdę rzeczy istotne z naszej perspektywy zaczną się wtedy, kiedy zaczną się negocjacje dotyczące nowej perspektywy budżetowej, I wtedy zobaczymy, jakie są realne intencje Komisji Europejskiej. Nie tylko wobec Polski, pamiętajmy, ale w ogóle wobec całej Europy Środkowo-Wschodniej.
Te negocjacje tuż, bo już zaczynają się w Brukseli spotkania. Na razie panele dyskusyjne o tym, jak powinien ten kolejny budżet wyglądać. W pana ocenie, bo część obserwatorów uważa, że Polska przez spór jest na słabszej pozycji. To może być groźne?
Ja myślę, że cała Europa Środkowo-Wschodnia jest na słabszej pozycji. Musimy pamiętać, że podobne zadrażnienia w relacjach z Brukselą mają i Węgrzy, ale mają ostatnio również Czesi. Do pewnego stopnia także Słowacy. A chociaż może w najmniejszym stopniu z całej Grupy Wyszehradzkiej. Jak się wsłuchać dokładnie w to, co mówi Emmanuel Macron, to bardzo wyraźnie tam pobrzmiewa taka nuta, czy taka chęć zamknięcia się w gronie państw tak zwanej starej Europy pod pewnymi względami i w końcu dania przytyczka w nos wszystkim pozostałym. Odżywają, zwłaszcza we Francji, ale nie tylko, takie koncepcje protekcjonizmu gospodarczego, które w ogóle są sprzeczne z duchem Unii Europejskiej, co wiąże się z takimi dosyć nieudolnymi na razie próbami ochrony rynku pracy. Także myślę, że ta batalia będzie zdecydowanie bardziej wielofrontowa i ja konflikt z Polską traktuję jako taką próbę rozpoznania bojem, czy da się Polskę i Europę Środkowo-Wschodnią postawić do kąta stosunkowo małym kosztem, to znaczy pod pretekstem kwestii związanych z praworządnością, nie tykając i nie otwierając wprost pewnych kwestii ekonomicznych i związanych z rynkiem pracy. Jak wytrzymamy i się nie uda, to przejdziemy do punkt po punkcie negocjacji dotyczących spraw ekonomicznych. No i wtedy może się okazać, że wcale nie będziemy w tych negocjacjach tak bardzo osamotnieni, jakby chciała to zasugerować Komisja Europejska czy opozycja w Polsce.
Premier, ale też ministrowie podkreślają, że chcą informować Komisję Europejską i kraje Unii o tym, jak jest naprawdę sytuacja w Polsce, że nic złego w ich opinii tu się nie dzieje. Panie doktorze, jak Polska rozegra ten konflikt? Pójdzie na ostre zwarcie? Czy jednak będzie szukać kompromisu? I czy ten konflikt może być groźny dla nas?
Znaczy, ja tutaj widzę dwie warstwy tego konfliktu. Pierwsza rzecz to jest to, co nazywamy umownie, nazwijmy spór o praworządność w Polsce, gdzie w istocie rzeczy istnieje przestrzeń kompromisu. Natomiast druga, o wiele bardziej skomplikowana warstwa, to jest perspektywa wizji Unii Europejskiej. Czy Unia federacyjna, czy konfederacyjna. Państwa starej Unii i nie tylko w znacznej części idą w kierunku tej Europy federacyjnej, a więc zacieśnienie, rezygnacja czy przekazanie na poziom unijny części suwerenności. Natomiast Polska, Węgry raczej mówią o Europie konfederacyjnej, a więc rozwój poprzez umowy w odniesieniu do konkretnych rozwiązań systemowych, prawda? Nawet nie systemowych, co rozwojowych, programowych. Więc to jest spór w zasadzie nierozwiązywalny, ponieważ gdzieś trzeba byłoby się dogadać, w jakim momencie, na ile dzisiaj jesteśmy w stanie pogłębić tę integrację. I tutaj, jeżeli chodzi o ten spór, wydaje mi się, że na razie nie ma woli kompromisu. W ogóle to jest gdzieś dyskutowane w zaciszach specjalistów od integracji, a politycznie eksponuje się rzeczy chyba drugorzędne, prawda? Bo te spory polskie, zresztą podobna sytuacja na Węgrzech. No, gdybyśmy na przykład popatrzyli, jak w tej chwili ewoluuje sytuacja w Austrii, to być może o wiele bardziej zagrożone jest praworządność w tamtym kraju. Więc wydaje się, że to, co mamy na przekazywane publiczności, jest raczej pewnym zawaluowaniem sytuacji. Natomiast realne konflikty toczą się gdzieś w zaciszu gabinetów. I tu jest, powiedziałbym, bardziej skomplikowana kwestia, bo tu mamy do czynienia ze sporem ideowym, a w sporach ideowych o kompromis jest znacznie trudniej niż w sporach merytorycznie rzeczowych, prawda? Że możemy się podzielić w sprawie, że w odniesieniu do jakiejś materii, natomiast w odniesieniu do idei niekoniecznie.
Z jednej strony jest deklaracja o chęci rozmów, ale niektórzy politycy polscy zarzucają Komisji Europejskiej działania polityczne, które mają być odwetem za to, że Polska nie chce przyjąć uchodźców. Pytanie do pani doktor, jak w tej układance Polska powinna się spozycjonować i czy jednak ten spór jest dla nas groźny w dłuższej perspektywie?
To znaczy, no to oczywiście nakłada się wiele płaszczyzn, tak? No jeszcze nie zapominajmy, zresztą to też kwestia odłożona do tego spotkania pana premiera z przewodniczącym Komisji Europejskiej do kwestii Puszczy Białowieskiej. Też pewne decyzje i działania takie o charakterze finansowym zostały odłożone w czasie do tego spotkania, więc rzeczywiście tych płaszczyzn tutaj na pewno jest dużo. No temat migracji czy rozlokowania, relokacji uchodźców też wraca. I rzeczywiście jest to problem, z którym Unia Europejska musi sobie poradzić. No na pewno tutaj no, w ogóle podjęcie dyskusji, podjęcie takiej rozmowy, która miałaby poszukać jakiegoś porozumienia między tymi stronami jest konieczne. Natomiast z dotychczasowych wypowiedzi premiera wynika, że raczej on będzie stał na takim stanowisku, jaki do tej pory rząd prezentował, czyli przede wszystkim z perspektywy interesów Polski będzie tutaj no, występował i jakby ten interes jest dla niego nadrzędny, więc ja myślę, że raczej tutaj na ustępstwo jakby nie bardzo można liczyć. Nie bagatelizowałabym też tego problemu, bo trochę tutaj zostało to tak potraktowane, że ta praworządność właściwie jest tylko jakimś pretekstem. No jest to ważny problem i rzeczywiście...
Nie, ja nie mówię, że nieważny, natomiast wydaje mi się, że ważniejsze problemy leżą gdzie indziej. I niedobrze jest, że opinia publiczna o tym nie wie.
Zgadza się, natomiast z perspektywy Polski też dobrze jest, żebyśmy zwracali uwagę, że to jednak jest pewne naruszenie zasad, no nie?
No,
i w kontekście naszej konstytucji, bo porównanie do Węgier dla mnie jest też takie nie do końca właściwie o tyle, że Viktor Orban w momencie, kiedy przejął władzę w 2010 roku, rok później zmienił konstytucję i wszystkie jego dalsze działania były oparte o dokument, który został zatwierdzony, no mając większość konstytucyjną w parlamencie, było to dla niego dużo łatwiejsze niż w przypadku Polski. Więc w tym sensie jakby przyznaję rację Komisji Europejskiej, że zwraca na to uwagę i rzeczywiście no, w tym sensie tutaj jest to słuszne. Więc dla nas jako Polaków byłoby też ważne, żeby w tym temacie no, spróbować to naprawić, aczkolwiek nie spodziewam się, żeby rozmowa premiera z przedstawicielami tutaj Unii Europejskiej przyniosła jakiekolwiek zmiany, no bo rozumiem, że do tego miałoby to prowadzić, tak? W prawodawstwie czy w reformie sądownictwa. No myślę, że tutaj...
No takie są rekomendacje Komisji Europejskiej, żeby zmienić te ustawy. Strona Polska podtrzymuje i podkreśla, że nie ma mowy o tym, by te ustawy naruszały praworządność. Zobaczymy, jakie będą efekty spotkania premiera z szefem Komisji Europejskiej. I teraz jeszcze chwila przerwy, wrócimy po piosence, by porozmawiać o tym, co czeka nas w rozpoczętym właśnie roku. Zostańcie Państwo z nami.
Nie wybaczą mi kilku słabszych chwil. Nie uwierzą, że brakło mi już sił. Nie podadzą dłoni, kiedy będę chciał. Każą dalej mi biec, choć na drogach już śnieg. Rozliczą mnie ze wszystkich słów. Do stracenia już mam tylko wino i śpiew. Najważniejszy jest czas, w którym robię co chcę. Do stracenia już mam tylko wino i śpiew. Najważniejszy jest czas, w którym robię co chcę. Nie pozwolę, by ktoś oskarżał mnie. Nie chcę słuchać drwin za to, że nie ugiąłem kolan pod naciskiem cudzych słów. Każą dalej mi biec, choć na drodze już śnieg. Rozliczą mnie ze wszystkich moich słów. Do stracenia już mam tylko wino i śpiew. Najważniejszy jest czas, w którym robię co chcę. Do stracenia już mam tylko wino i śpiew. Najważniejszy jest czas, w którym robię.
W Polskim Radiu PIK regionalny punkt widzenia.
Pozostało kilka minut do końca audycji. Spotykamy się pierwszy raz w nowym roku. Zapytajmy zatem, jaki to będzie czas w krajowej polityce, jakie są najważniejsze wyzwania dla rządzących, dla opozycji. Profesor Radosław Sojak.
Och, ja myślę, że najważniejsze rzeczy w tym roku to się będą działy na świecie, a nie w krajowej polityce. I jeżeli mówimy o wyzwaniach stojących przed polskimi politykami, no to kluczowe będzie tutaj jak gdyby rozpoznawanie tych trendów międzynarodowych. Myślę, że wkraczamy coraz bardziej w fazę pewnego przesterowania i zmiany pewnych biegunów w układzie globalnym. Wiele wskazuje na to, że będzie narastało napięcie na linii Stany Zjednoczone-Chiny i konfrontacja w basenie Pacyfiku będzie coraz bardziej prawdopodobna. Czy będzie to konfrontacja tylko i wyłącznie gospodarcza, czy także militarna, to już jest jak gdyby zupełnie inna kwestia. To będzie pytanie także, i tu nawiązując do tego głosu w poprzedniej turze naszej rozmowy, to będzie też pytanie o to, w jaką stronę potoczą się losy polityki wewnątrz Unii Europejskiej. Kluczowe jest tutaj po pierwsze, co się wydarzy w Niemczech tak naprawdę, oraz także do pewnego stopnia, co się wydarzy w Austrii i jak skończy się Brexit. Bo to jest historia, która nam zeszła w tej chwili na plan dalszy, a tu mogą być różne ciekawe historie związane z tym chociażby, że wydaje się, że w tej chwili Brytyjczycy bardzo mocno żałują swojej decyzji o wyjściu.
Już pojawiają się głosy, że należałoby powtórzyć referendum. Tony Blair wczoraj.
Tak, one się pojawiały od samego początku, ale na początku one nie miały specjalnego wsparcia takiego realnego, natomiast w tej chwili to wsparcie mają. Nie wiadomo, jaki będzie los Donalda Trumpa jako prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo w Stanach Zjednoczonych o impeachmencie mówi się również od samego początku, ale również mówi się coraz głośniej i różne śledztwa, które się toczą wokół kampanii wyborczej, sugerują, że w którymś momencie ta czara impeachmentowej goryczy może się przelać. Także myślę, że w polityce krajowej w nadchodzącym roku niewiele się zmieni. Znaczy układ będzie wyglądał tak samo. Nadal będziemy mieli do czynienia z takim podszczypywaniem się wzajemnym. Jeżeli nic nagłego i istotnego się nie wydarzy, to sądzę, że tutaj akurat będziemy mieli do czynienia z rokiem pewnej stabilizacji. Stabilizacji pewnego konfliktu, okopania na swoich pozycjach, ale myślę, że jednak stabilizacji.
Do której zabiera kapsa? Czego pani się spodziewa? Bo przed nami rok wyborczy.
No właśnie, chciałam na to zwrócić uwagę, że to raczej rok, który napędza emocje. Może nie w pierwszym półroczu, bo rzeczywiście wybory samorządowe jednak trochę inną logiką się tutaj kierują, ale na pewno jesień może być interesująca i ten stan napięcia między dwoma stronami, on rzeczywiście na pewno się intensyfikuje na jesieni przed wyborami. No też pamiętajmy o tym, że mamy obchody stulecia odzyskania niepodległości, więc na pewno też w polityce krajowej będzie ważne wydarzenie i tutaj no próba właśnie jakby zorganizowania tego no tak, żeby włączało to wszystkich, czy polityków, czy właśnie no różne grupy społeczne i tak dalej, też będzie takim testem dla rządzących. Oczywiście no wybory samorządowe wiążą się też z polityką informacyjną. Dużo się mówi na przykład na ten temat, że będzie to właśnie wojna informacyjna. No, internet dzisiaj jest tym narzędziem bardzo istotnym i rzeczywiście tutaj będzie trzeba być bardzo czujnym, żeby rozeznać się, które z informacji i jakie elementy kampanii samorządowej no, są prawdziwe, a które służą tylko i wyłącznie gdzieś tam podbijaniu popularności, więc myślę, że druga połowa roku będzie pod tym względem rzeczywiście dla nas bardzo interesująca.
Panie dyrektorze, czas stabilizacji, czy właśnie może nasilenia konfliktu ze względu na wybory?
No niewątpliwie emocje w Polsce narastają od dłuższego czasu i one, o ile do niedawna była to przede wszystkim przepychanka słowna, tutaj przekształca się w wielu wypadkach w akcji agresji. One może się wydają dzisiaj śmieszne, takie malowanie po czyichś tam drzwiach. Natomiast ja chciałbym przypomnieć, że pierwszym aktem terroru grupy Bader-Meinhof to było rzut kałamarzem z atramentem nadburmistrza Berlina Zachodniego Willego Brandta. Więc to jest pewne niebezpieczeństwo, tym bardziej, że te emocje związane, ja bym nie lekceważył emocji związanych z wyborami samorządowymi. To, o czym mówiliśmy na początku, spór o ten dosyć jałowy, o nazwy ulic, to jest jakby zapowiedź, okopanie się na określonych stanowiskach i to może być poprzedzone szeregiem innych kwestii. Mamy w tej chwili dyskusję w sprawie budżetu. Dyskusje budżetowe to w istocie rzeczy też kształtowanie tego, co nazywamy budżetem wyborczym. Trzeba coś podsypać. To jest również kwestia prawa wyborczego. Znowu mamy pierwszy krok na drodze do zmiany prawa wyborczego związany z wyborami samorządowymi, ale tutaj się rozpocznie dyskusja o tym, jak zmienić, nie wiem po co prawda, ale jak zmienić ordynację wyborczą do parlamentu, prawda? Więc pojawiają się takie drobne rzeczy, które mogą zaowocować bardzo dramatycznie. Ja nie chciałbym kasandrzyć, ale jeżeli nie zaczniemy prowadzić polityki bardziej kompromisowej, bardziej dążącej do porozumienia, to te różnego rodzaju spory, być może nawet śmieszne na pierwszy rzut oka, mogą się przekształcić w jakieś dramaty. Przypomnę tylko, że kiedy zastrzelono w 22 roku prezydenta Gabriela Narutowicza, to też był spór medialny, prawda, że oto wybrali prezydenta mniejszości narodowe i socjaliści, prawda? Spowodowało to w chorej głowie Eligiusza Niewiadomskiego myśl o zabójstwie.
Wotum separatum po tej stronie wobec tego głosu. Nie o Eligiusza Niewiadomskiego chciałbym się w tej chwili spierać, tylko o stan emocji. Otóż ta eskalacja, którą widzimy, ona paradoksalnie nie dowodzi spiętrzania się emocji, tylko właśnie ich wygaszania. To znaczy mamy do czynienia z sytuacją, w której radykalizują się coraz mniejsze grupy, które protestują. Większość odpada i jest to proces zupełnie naturalny i przez nauki społeczne opisywany.
Oby pan profesor miał rację. Natomiast ja tylko groźny. Przypomnę, że Bader-Meinhof to było 20 osób.
A nie, no to oczywiście.
Więc ja mówię o pojawieniu się, o skrajnych sytuacjach. A oczywiście w ogólnej przestrzeni to przecież nigdy nie mamy z czymś takim, żeby wszyscy się zradykalizowali. No może
no tak, ale pamiętajmy o tym, że jeszcze półtora roku temu sytuacja społeczna w Polsce wyglądała w ten sposób, że zupełnie realnie zastanawiano się nad tym, czy układ polityczny nie ulegnie zmianie w wyniku jakiegoś rodzaju oddolnej ulicznej akcji. W tej chwili zastanawiamy się nad tym, jak bardzo zradykalizują się niewielkie grupy protestujących. Ja w tym sensie mówiłem o stabilizacji. Państwo macie absolutnie rację, ale nie sądzę, żeby wybory samorządowe ani obchody stulecia niepodległości zmieniły układ polityczny, w którym się znajdujemy. To znaczy do najbliższych wyborów parlamentarnych logika tego układu, znaczy wszystkie pionki są już na szachownicy. Jeżeli nie pojawi się nic radykalnie nowego, zupełnie nowego, a na horyzoncie siłą rzeczy i naturalnie niczego takiego na razie nie widzimy, no bo nie byłoby wtedy radykalnie nowe, to wydaje się, że w ten 2018 wkraczamy w gruncie rzeczy, grając na tych samych instrumentach bardzo podobną melodię. Ja będę argumentował, że ta melodia jest odgrywana z coraz mniejszym poziomem.
I musimy kończyć. Dwie minuty pozostały do godziny 10. Bardzo Państwu dziękuję. Będziemy oczywiście przyglądać się tym wszystkim ważnym wydarzeniom krajowym, ale także zagranicznym, regionalnym. Doktor Izabela Kapsa, doktor Sławomir Sadowski i profesor Radosław Sojak byli Państwa i moimi gośćmi. Dziękuję Państwu bardzo. To był Regionalny Punkt Widzenia. Do usłyszenia, mówi Michał Słobodzian.
Regionalny Punkt Widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny Punkt Widzenia. Następny w poniedziałek o 9.15.